Legendy to jest temat uniwersalny tak naprawdę dla każdej grupy wiekowej. Każdy może znaleźć w nich coś dla siebie. Odbiór legend jest możliwy na różnych poziomach, razem z rozwojem jakiejś naszej wrażliwości, postrzegania świata. Można z każdej legendy wyłowić pewne elementy, których jako dzieci nie dostrzegamy.
Legendy to jest jeden z takich elementów większej układanki, która nazywa się tożsamość, tożsamość miejsca.
Dokładnie tak, one wynikają z pewnych uwarunkowań, które istniały, które istnieją, bo legendy tak naprawdę cały czas się tworzą. Trend miejskich legend, które powstają, podlega tak naprawdę tym samym procesom, co legendy te starodawne, znane nam dobrze, albo może trochę mniej.
Nie wiem, czy czytali panowie książkę Jana Muzekampa Między Szczecinem a Szczecinem. Jest to książka...
Mało nie byłbym jej wydawcą, ale no niestety tam trochę się...
Nie udało do końca.
Ale dostałem tą książkę w prezencie od drukarza, który mówi: panie Szymonie, pan tutaj coś tak o Szczecinie u mnie drukuje, to ja to mam dla pana taki prezent. Potem współpracowałem z wydawnictwem, które to rzeczywiście wydało, pomagałem trochę w sprzedaży tej książki. Bardzo ciekawa rzecz, tak.
Dlaczego o tej książce wspomniałam? Dlatego, że tam jest właśnie pewna refleksja. Rok 45 nie tylko doprowadził w tym mieście do wymiany ludności, ale pozbawił miasta tego, co tworzy jego tożsamość, bo zostały oczywiście budynki, zostały ulice, zostały aleje, jeśli oczywiście nie zostały zburzone w wyniku działań wojennych, ale pozbawiono to miasto mitologii, bo ona odeszła,
tak.
Nie tylko miasto, oczywiście,
cały region.
Ona odeszła wraz z tymi mieszkańcami, którzy musieli opuścić tę ziemię. Czy pan odwraca ten proces?
Tutaj warto zauważyć, że natura nie znosi próżni, tak więc w momencie, kiedy ta ludność przedwojenna została w pewien sposób wyssana z tego miasta, na jej miejsce przyszli nowi mieszkańcy, nowi osadnicy, którzy przynieśli swój bagaż doświadczeń, jakieś swoje tradycje, swoje postrzeganie rzeczywistości. I jednocześnie ciekawość też tych ziem pomorskich, Szczecina, Pomorza. Powstało wiele nowych opowieści, ale również wśród tej nowej ludności pojawiło się takie dążenie do poszukiwania tej historii pomorskiej, przeszukiwania też źródeł, tak więc ja nie jestem tutaj pierwszy.
Powiedzmy, jakie to legendy?
Wineta, historia Winety, która wydaje mi się jest taką najbardziej znaną legendą tutaj pomorską. Historia Baszty Siedmiu Płaszczy w Szczecinie również, wydaje mi się, że dobrze znana.
Baszta Białogłówka w Stargardzie. Stralsund jest taką kopalnią legend, różnych opowieści.
Rugia jest bardzo ciekawa, bo to jest tak naprawdę Pomorze w pigułce. Nie tylko pod względem krajobrazów, ale również pod względem tradycji. Rugia co prawda zniemczyła się jako pierwsza, czy jako jedna z pierwszych tych części Pomorza. Natomiast tam przetrwało bardzo dużo takiej, mogę powiedzieć, baśniowości. Tam jest dużo legend o skrzatach, o olbrzymach.
Powiedzmy, że do miana tej legendarnej Winety tak naprawdę trzy miasta
Winety,
na Pomorzu.
Tak.
Winety, przepraszam. Wineta dla nas jest to Wolin, ale trzy miasta tak naprawdę prędują. Jarku, może powiedz, bo ty lepiej znasz to.
Oprócz Wolina, który jest takim kandydatem dla nas przynajmniej najpoważniejszym, jest również miasto Bart na Pomorzu Przednim i miejscowość Cynowic na Uznamie. Jeśli chodzi o Bart, to ich przeświadczenie o tym, że to oni są Winetą, wywodzi się z poglądu, z teorii, według której jeszcze w czasach historycznych Odra płynęła nieco inaczej, nie uchodziła do Zalewu Szczecińskiego, tylko płynęła dalej na zachód i wpadała do zalewów nadbrzeżnych właśnie w okolicy Bart. Natomiast odnośnie Cynowic, w pobliżu tej miejscowości na dnie morza znajduje się formacja, która przypomina nieco ściany złożone z regularnych bloków kamiennych. Miejscowa ludność nazywa to zresztą Wineta Bank albo Wineta Reef. I tutaj jako ciekawostkę powiem, że kiedy budowano falochrony w Świnoujściu pod koniec XIX wieku, to wykorzystywano właśnie kamienie z tego Wineta Banku i wówczas okoliczna ludność bardzo mocno protestowała przeciwko niszczeniu, w jej przeświadczeniu, ruin Winety.
Wydaje mi się, że w tym miejscu warto jednak powiedzieć, co to jest ta Wineta.
Wineta było to według legendy prześwietne miasto zbudowane gdzieś u ujścia Odry do Bałtyku. Przebogate, bardzo potężne, które zostało przez bogów zniszczone jako kara za rozpustne życie jej mieszkańców. Zgodnie z legendą ona sobie leży gdzieś na dnie morskim i raz w roku, w Dzień Wszystkich Świętych bodajże, wynurza się z morza na jedną noc Jeżeli ktoś jest na tyle śmiały, żeby do niej dopłynąć, może spróbować poszukać ukrytych w ruinach skarbów. Jeżeli nie zdąży odpłynąć z Winety przed jej zatopieniem, ponownym zalaniem, no niestety musi zostać już na zawsze. Jeśli chodzi o Winetę, jedna ciekawostka. Na wyspie Uznam, nie pamiętam niestety miejscowości w tej chwili, to jest bodajże Ukeritz. W kościele znajduje się krucyfiks, który jest nazywany też w tej tradycji krzyżem z Winety, ponieważ podobno został przez rybaków wyłowiony z morza.
A postaci? Czy Sydonia?
Sydonia, oczywiście. Tak, najbardziej znana pomorska w cudzysłowie czarownica. Szlachcianka, która za młodych lat przebywała na dworze w Wołogoszczy jako dwórka książęca. Według wersji takiej najbardziej znanej zostało jej obiecane małżeństwo z następcą tronu wołogoskiego, księciem Ernestem Ludwikiem. No niestety do tego małżeństwa nie doszło, ponieważ...
Rodzice chcieli inaczej.
Tak, dokładnie tak. Tutaj jest taka ciekawostka, że i teoria, że całkiem możliwe, że tym niedoszłym mężem Sydonii nie był Ernest Ludwik, tylko jego ojciec, Filip I. Ta teoria bazuje na kwestii wieku. Sydonia była od Ernesta o 10 lat starsza, a no, w tamtych czasach do takich rzeczy raczej nie dochodziło.
Zwłaszcza, że nastoletni Ernest oświadczył się starszej pięknej dwórce, ta potraktowała to zbyt poważnie, co by źle o niej świadczyło. Ale ta wersja, o której mówi Jarek, zresztą wiele dyskusji wzbudza, no, mogło wyglądać w ten sposób, że po prostu nasza bohaterka Sydonia była taką ulubienicą Filipa, trochę pod okiem jego małżonki i z chwilą śmierci księcia, który ponoć nie stronił od alkoholu i dosyć takiego barwnego życia, no po prostu wdowa stwierdziła, że nie będzie tolerowała konkurentki na dworze i ją odprawiła w sposób bardzo zasadniczy i to by bardziej się pokrywało z tym, że rzeczywiście wiekiem pasowały do siebie obie postacie tego romansu.
No i tak, jeszcze przekleństwo.
Właśnie, co było dalej, wiemy.
Przekleństwo, klątwa, proces.
Dokładnie tak. Kwestia tej domniemanej klątwy doprowadziła ją na stos, ponieważ miała ona po odtrąceniu przez księcia zapowiedzieć, że w ciągu 50 lat ród książęcy bezpowrotnie wyginie. I rzeczywiście, w krótkim czasie zaczęły się śmierci. Książęta umierali bezdzietnie.
Wszystkie linie.
Bo w czasach młodości Sydonii było książąt wielu, było wielu potomków książęcych. Ta przyszłość dynastii wydawała się zapewniona na jeszcze długie lata. Natomiast potem coś się stało i rzeczywiście ci książęta zaczęli jeden po drugim umierać. Przypomniano sobie wtedy o Sydonii, która wówczas już jako staruszka tkwiła od długiego czasu w klasztorze w Marianowie. Przeprowadzono proces.
Był klasztor wtedy, to już było.
Tak, to znaczy klasztor, skrót myślowy. Wtedy był to już, bo jako że to była reformacja, klasztorów już nie było. Był to taki...
Przytułek?
Przytułek dla szlachetnych, tak, panien szlachetnego rodu. Wyciągnięto ją z tego przytułku, poddano procesowi według ówczesnych standardów, łącznie z torturami. No i skazano na ścięcie i spalenie na stosie.
A inne postaci?
Wyszak, chociażby wójt Podgrodzia Szczecińskiego, żyjący w XII
pirat.
Wieku. Pirat. Tak.
Chąśnik.
Chąśnik. W ówczesnych czasach było to bardzo częste, że możni tego świata trudnili się chąźbą, piractwem, korsarstwem, jakbyśmy tego nie nazwali, no i z tego tak naprawdę czerpali pokaźne dochody. I
nawet królowie, książęta i królowie, Eryk.
Eryk,
pomorski, tak.
Tak, tak. Z tym, że Eryk trudnił się piractwem po tym, jak został zdeterminizowany we wszystkich trzech swoich krajach.
Czy pracując nad tym materiałem, bo jak wcześniej już tutaj słyszeliśmy, to jest w gruncie rzeczy zbieranie legend, które gdzieś tam funkcjonują, przez kogoś już zostały zapisane. Na ile ingeruje pan w ich treść? Czy to jest tylko opracowanie literackie, czy to jest również próba weryfikacji realiów?
Jak najbardziej. Tutaj wiadomo, że nie każdy tekst można poddać takiej analizie, bo w przypadku takich już typowych bajek, no, jest ta atmosfera bajki, której tak naprawdę...
Szkoda
niszczyć ją. Natomiast w sytuacji, kiedy opisujemy zdarzenia historyczne, tak, to jak najbardziej trzeba było to zrobić wręcz. Dlatego też każdej legendzie, którą napisałem, towarzyszy, właściwie legendom jako takim, towarzyszy dodatek. Do każdego z tych tekstów jest przedstawione wyjaśnienie, jakieś przybliżenie realiów, zdarzeń, które są w nich opisane, co no, też tak naprawdę powinno pomóc w odbiorze, jakoś rozszerzyć tę możliwość tego odbioru.
Czytelnicy, którzy mieli okazję zapoznać się z czwartym numerem Szczecinera, dostali próbkę legend autorstwa Jarka. Szczecin w legendach Pomorza, dokładnie to jest taki wyciąg, jakby kilka tekstów wybranych. Tam jest na przykład historia ataku Duńczyków na Szczecin, zdobycia miasta, w zasadzie nie zdobycia, takiego właśnie wypertraktowania...
Wymuszenia okupu.
Wymuszenia okupu byśmy... pokoju, dosyć słono opłaconego przez mieszczan, wziętych głodem tak naprawdę. I skąd się wzięła nazwa Duńczycy, tej krótkiej takiej...
Tak, rzeka Duńczyca. Rzeki, znaczy obecnie...
Kanał, to w sumie takiego łącznika.
Naturalny kanał między Odrą i jeziorem Dąbie. W tej chwili on jest pofragmentowany, ale dawniej docierał praktycznie spod Grodu Szczecińskiego aż do jeziora Dąbie.
I tym właśnie ponoć przesmykiem przedostali się niezauważeni Duńczycy pod same mury miasta i zaczęli oblężenie. I nawet ponoć nasze miasto jest, czytujesz to, prawda, Jarku?
Tak, wyjaśniasz,
że jest pewne powiedzenie o tym, że jak ktoś jest, skrótowo, jak ktoś jest głupi, to nawet mury Szczecina go nie uchronią przed klęską.
Nie chwal się, żeś bezpieczny, dopóki nie siedzisz za murami Szczecina. Mniej więcej, to jest parafraza, nie jest to dosłowne cytowanie, natomiast to powiedzenie przytacza Saxo Grammatik w swoim dziele Gesta Danorum.
Ile tych legend będzie zawierał zbiór?
Opracowałem 200 legend.
A co będzie dalej?
Najpierw musimy to wydać.
Do tego zmierzam.
Legendy są już napisane. Jarek wykonał swoją pracę bardzo dobrze. Rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem tego do druku, takim wstępnym składem, żeby w ogóle wiedzieć, z czym się będziemy mierzyli, żebyśmy mogli policzyć jakby budżet całego tego przedsięwzięcia. Poprosiliśmy też taką ilustratorkę, którą znaleźliśmy, jej pracę w internecie i wydawało nam się, że podoła temu tematowi, ponieważ podobne rzeczy już realizowała. W tej chwili powstało 15, tak? Czy 12?
12.
12 ilustracji, więc policzyliśmy to, wiemy mniej więcej, że książka będzie miała ponad 500 stron, więc dosyć gruba rzecz. I postanowiliśmy, że postaramy się sfinansować to dzięki wpłatom ludzi, którzy są tym zainteresowani. Czyli tak naprawdę sięgnęliśmy po finansowanie społecznościowe dzięki portalowi Polak Potrafi. To jest portal, który właśnie zapewnia finansowanie społecznościowe. I tak naprawdę jest to pewna forma przedsprzedaży. Stwierdziliśmy, że jeżeli zbierzemy wystarczającą grupę osób, które są zainteresowane, że w przyszłości by tą książkę kupiły, a one zgodzą się jakby nas wesprzeć wcześniej, to będziemy mogli ten cały proces wydawniczy dokończyć i te książki do tych osób wysłać po prostu pocztą, jak tylko się ukażą. W takim absolutnie ekspresowym tempie dostaną to jako premierowe wydawnictwa z autografem autora.
Czyli każdy z nas może być mecenasem tej książki.
Tak, wszystkie osoby, które wesprą projekt nawet taką minimalną kwotą 5 zł, będą wymienione jako darczyńcy. Będzie specjalna strona informująca. Mam pewność, że będzie taka strona. Tak, już pierwsze wpłaty mamy. Liczymy, że będzie ich więcej.
Czyli ten proces zbierania pieniędzy, funduszy na wydanie tej książki już się zaczął.
My wyznaczyliśmy sobie 45 dni. Taką mieliśmy sugestię ze strony portalu, że jest to taki najlepszy czas na zbiórkę, ponieważ też im dłużej to trwa, tym wiadomo, że niektóre osoby mogą być już tym trochę znudzone. Liczymy na takie pozytywne emocje wokół pomorskości, która się jakby odradza w nas tutaj na Pomorzu. Zostało jeszcze około miesiąca, mniej więcej w połowie maja kończy się nasz projekt. Jeżeli do tego czasu zbierzemy tą wymaganą kwotę, wyznaczyliśmy, to jest kwota 29,5 tysiąca, to będziemy mieli pieniądze na druk, na dokończenie tego procesu wydawniczego, a też na zakup dodatkowych nagród dla tych uczestników naszej akcji, ponieważ przygotowaliśmy projekt takiej specjalnej torby na książkę płóciennej z herbem Wielkim Pomorza oraz specjalnego kubka, na którym jest zaznaczona mapa Księstwa Pomorskiego w najlepszym okresie, czyli tuż tak naprawdę przed upadkiem dynastii Gryfitów i też z herbem Wielkim Pomorza.
A jak to zrobić od strony praktycznej, gdyby ktoś był zainteresowany w tej chwili po naszej rozmowie?
Zapraszamy, żeby odszukać Legendy Pomorza, tak wpisać na Facebooku, powinien się nasz profil wyświetlić. Tam generalnie będzie link do strony, do podstrony, na której jest projekt, albo po prostu wprost wejść na portal polakpotrafi.pl, polakpotrafi pisane razem.pl i w zakładce książki i wydawnictwa tam powinniśmy być wyświetleni, przy czym zaznaczamy, że jeśli projekt się nie uda, to pieniądze, które Państwo wpłacą, wrócą do Państwa, tak? To nie jest tak, że te pieniądze przepadną. Jeżeli projekt osiągnie 100% finansowania, tylko pod takim warunkiem te pieniądze do nas trafią. Jeżeli zbierzemy mniejszą kwotę, to projekt jest traktowany jako niezakończony i w związku z tym każda wpłata wraca do wpłacającego, nie ma Państwa w stronie jakby ryzyka.
Nie zapytam, co będzie, jeśli
proszę pytać.
Się nie uda.
Nie wiemy. Nie wiem, nie to, że zakładamy sukces, ale też tak naprawdę nie wiemy, ponieważ problem z wydawaniem książek jest taki, że istnieje grupa, która książki kupi od razu, tak? Ale nie, często jest tak, że bardzo trudno do tych osób trafić z promocją, z dystrybucją i to są pewne takie bariery rynku, które bardzo trudno przeskoczyć. W związku z tym przy pomocy internetu, Facebooka, przy pomocy właśnie finansowania społecznościowego chcieliśmy troszeczkę te trudności tak obejść. Mówię, że ta książka zasługuje na własną legendę. Jeżeli się uda sfinansować, to to będzie taki przyczynek, że ta książka jakby obrośnie własną legendą, tak? Że było na tyle wielu hojnych czytelników, którzy stwierdzili, tak, chcemy wspomóc ten projekt, chcemy tą książkę mieć u siebie na półce. Bo patrząc i z autora, chyba Jarku, mogę mówić też w twoim imieniu, jeżeli książka nie trafi do czytelników, to nie ma sensu jej wydawać. Jeżeli tych czytelników jest zbyt mało, no to po prostu jakby budżet się nie finansuje i trudno po prostu wydać książkę. To są takie bariery, które mamy nadzieję, że dzięki właśnie finansowaniu społecznościowemu uda nam się przekroczyć, pokonać i traktujemy to przede wszystkim jako pewną formę przedsprzedaży, pewnego sondażu zainteresowania książkami.
Pozwólmy temu projektowi się zrealizować, nie tylko ze względu na marzenie autora i wydawcy, ale właśnie dlatego, że przecież jest coś takiego, jak taki proces coraz większego zainteresowania się także młodych ludzi historią miejsca, w którym mieszkają, w związku z czym dajmy temu wyraz.
Ale mamy konkurencję bardzo mocną w postaci internetu, gdzie ludzie wymieniają się informacjami, czytają bardzo dużo, więc chcielibyśmy, żeby to współgrało z tym nowym medium, jakim jest internet, z tym nowym źródłem informacji dla osób zainteresowanych i mamy nadzieję, że to nie będzie konkurencja, że to będzie tak naprawdę kompatybilne, takie wspierające się nawzajem i rozwijające.
Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Również.